GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Dobry wieczór. Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak. Drodzy Państwo, nie będę oryginalny. Jesteśmy kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem największej imprezy sportowej, imprezy globalnej, imprezy, która elektryzuje publikę. Nie ma chyba zbyt wiele osób obojętnych na to, co będzie się działo do połowy grudnia, od 20 listopada, Mistrzostwa Świata, Mundial w Katarze. Pewnie zdążyli się już Państwo zapoznać z tym, co może być kontrowersyjne i co jest kontrowersyjne w kontekście przesunięcia największej imprezy sportowej w egzotyczne strony. Miejsce, które z piłką nożną nie ma zbyt wiele wspólnego. Impreza, która normalnie kojarzona jest z wychodzeniem do ogródków piwnych, z fiestą na ulicach, w atmosferze upału, zabawy, długich dni. No, jest zupełnie inaczej. FIFA serwuje nam imprezę w naszej szerokości i długości geograficznej w niemalże zimie. I co z tego wynika? Moim Państwa gościem jest dzisiaj osoba, która polityką i sportem zajmuje się na co dzień. Bardzo miło mi powitać pana Mieszka Rajkiewicza. Pan Mieszko Rajkiewicz, ekspert Instytutu Nowej Europy, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Jeden z autorów raportu tegoż instytutu pod tytułem Katar, geopolityka i mistrzostwa świata. Będziemy lokować produkt. Ja tego się nie wstydzę. Lokuję bardzo dobre, profesjonalne produkty. W tym przypadku chodzi o ten raport. Jest pan współautorem. Przede wszystkim bardzo serdecznie pana witam. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Bardzo uprzejmie dziękuję za zaproszenie.
Pan Mieszko Rajkiewicz, na co dzień zajmujesz się oddziaływaniem sportu na politykę, oddziaływaniem polityki na sport i nasza rozmowa dzisiejsza nie będzie tylko dotyczyła futbolu, wielkiej piłki, ale rozpoczniemy trochę szerzej, rozpoczniemy budować pewne tło dla zjawiska, jakim jest sport w polityce i próba upolitycznienia sportu. W pierwszym fragmencie naszej rozmowy będziemy mówić o zatem tym, czy sport i polityka idą ramię w ramię, czy mogą być od siebie niezależne. Będziemy mieli później krótką przerwę muzyczną. Później porozmawiamy o krótkiej historii Mistrzostw Świata, swoistym mundialowym oknie na świat. To w jaki sposób możemy świat wyjaśniać przez organizację kolejnych Mistrzostw Świata i później przejdziemy już i zaczniemy grillować. Przepraszam za porównanie. Dzisiaj mamy w Addausze, w stolicy Kataru, 27 stopni Celsjusza, wilgotność 75 stopni, szansa opadów 2%. Będziemy grillować, będziemy zdecydowanie grillować. Będziemy grillować i Katar, i organizację, która jest współodpowiedzialna za to całe zamieszanie w cudzysłowie, czyli FIFA. I w ostatnim fragmencie naszej rozmowy porozmawiamy o zakatarzonym świecie sportu, tym, czy FIFA jest tu jakimś wyjątkiem, czy może potwierdzeniem reguły, że dziś polityka jest tak mocno w sporcie obecna, że w zasadzie nie ma co się gorszyć i trzeba przyjąć to z dobrodziejstwem inwentarza. Panie Mieszko, proszę wybaczyć to przepiękne polskie imię słowiańskie. Mam wrażenie, że dobrze odmieniam pana imię. Właśnie o to chodzi. Tak, właśnie o to chodzi. Panie Mieszko, mam pytanie pierwsze. Moje pytanie pierwsze, to znaczy, jeśli popatrzymy na historię sportu, jeśli popatrzymy na historię polityki, to pytanie byłoby chyba z natury tych, na które nie da się znaleźć odpowiedzi, co było pierwsze, czy polityka, czy sport. Natomiast ja chciałbym zapytać, byśmy, sięgając wstecz, jakie były prapoczątki związków sportu z polityką, polityką, polityki ze sportem?
No właśnie, no to jest tak, tak szerokie pytanie, generalnie tak szeroka materia, że no w zasadzie powstają fantastyczne opracowania naukowe i nie tylko zresztą, bo i reportaże dziennikarskie, śledztwa dziennikarskie na ten temat i faktycznie użył pan dobrego stwierdzenia, początki, bo no modne ostatnio się stało to postrzeganie relacji sportu i polityki, właśnie Mistrzostwa Świata w Katarze, kontekst Rosji i agresji na Ukrainę. Wiele tych współczesnych wątków się pojawia, ale no myślę, że spokojnie możemy jednoznacznie stwierdzić, na co wskazuje wiele badań politologów, socjologów, historyków, że nie ma czegoś takiego jak apolityczny sport, więc relacja, ten mariaż sportu i polityki jest w zasadzie od zarania dziejów mariażem współistniejącym dosyć swobodnie i niekoniecznie zawsze w złym świetle, o czym pewnie jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Te prapoczątki, myślę, że możemy to sobie porównać na dwa różne okresy. Weźmy na przykład okres zupełnie prehistoryczny, zupełnie antyczny wręcz, bo i Igrzyska Olimpijskie w greckich polis, no to już były pierwsze wydarzenia, które były upolitycznione, ponieważ były rywalizacją, pewną symboliczną rywalizacją między Spartą, między Atenami. Myślę, że nawet możemy tutaj sięgnąć po przykład wyścigów rydwanów w starożytnym Rzymie, tam gdzie też różne rodziny ścierały się o wpływy, zwalczały się, a właśnie wyścigi ich symbolicznych pojazdów właśnie, które kojarzymy doskonale w niektórych filmach, były również elementem takiej rywalizacji, no właśnie wizerunkowej, a idąc jakby do czasów współczesnych, spokojnie możemy powiedzieć, że relacja sportu i polityki jest w zasadzie od samego początku, kiedy profesjonalny sport istnieje, bo możemy spojrzeć na naszą ukochaną piłkę nożną, gdzie ta dyscyplina nie tyle rodziła się, co kodyfikowała w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii, która w XIX wieku przechodziła gigantyczną rewolucję przemysłową i na samym początku piłka nożna była pewnym elementem już walki wpływów wśród pewnych okręgów wyborczych, bo na przykład tam, gdzie większą popularność miała dyscyplina rugby, tam tworzyły się pewne związki polityczno-społeczne wokół uniwersytetów, które rozgrywały mecze rugby, które a contrario były rywalami szkół, które uprawiały futbol, ten, który dzisiaj możemy kojarzyć.
Tak zwany association football, czyli futbol tak jest, zgromadzony wokół zasad, które nie miały nic wspólnego z rugby, a były wręcz tworzone w kontrze do rugby. By się...
Dokładnie.
No i panie Mieszko, czy to trochę jest tak, że te kluby, te okręgi, które były bardziej za rugby, one głosowały trochę inaczej niż te, które były za association football, czyli za naszą piłką nożną, a za oceanem za soccerem? Czy to w ten sposób? Zresztą słowo soccer ma taką etymologię, association football. Czy to było też troszkę związane z preferencjami politycznymi? Nawet jeśli nie było to intencjonalne, czy to też prowadziło do takich podziałów politycznych?
To prowadziło w pewien podświadomy sposób, bo dzisiaj politycy i działacze świadomie zupełnie wykorzystują sport, natomiast wtedy, kiedy no to wszystko było w powijakach, to wszystko było dopiero układane, tak? Powstanie zawodowej Związku Football Association to jest 1863 rok, tak? Więc kiedy u nas trwa powstanie styczniowe, w Wielkiej Brytanii tworzą się związki piłkarskie i tutaj no, trzeba trochę też sięgnąć jakby do podziału administracyjnego Wielkiej Brytanii. Tam zawsze były jednomandatowe okręgi wyborcze, więc bardzo łatwo dziś w pewien sposób manipulować społecznością, która jest bardziej na przykład przychylna pewnej dyscyplinie, odmianie, czyli rugby, czy była przez chwilę walka z futbolem gaelickim, ale ostatecznie dominującą pozycję w świecie sportu ma futbol, który dzisiaj kojarzymy i znamy. Natomiast no właśnie to były pewne próby trochę podświadome organizacji tak życia społecznego, żeby ta dyscyplina sportu, która jest popularna w danym miejscu w Wielkiej Brytanii, miała odpowiedni wpływ na podział głosów, tak to mówimy. Zresztą można też spojrzeć na przykład na popularne w owym czasie w Wielkiej Brytanii wyścigi konne, które są niejako trochę przodkiem tego, co dzisiaj nazywamy bukmacherką, ponieważ no właśnie wyścigi konne były bardzo popularne w kontekście obstawiania, kto wyścig wygra. No więc walka...
Wchodzi biznes.
Dokładnie, tu już wchodzi biznes, walka o,
wróćmy,
o głosy,
tak
o,
jest.
O to wszystko. To jest w zasadzie początek od XIX wieku.
Bardzo się cieszę, że dotykamy wieku XIX, bo za rewolucją przemysłową w Wielkiej Brytanii poszła rewolucja czasu wolnego i próba ramowania tego czasu wolnego, który miała klasa robotnicza i faktycznie to jest ważne. Cieszę się, że wybrzmiał, a ta data 1863 roku, jeszcze będziemy wracać do kontekstu europejskiego i piłkarskiego, natomiast faktycznie Igrzyska Olimpijskie, sprawa istotna, sama Olimpiada, czyli ten okres czteroletni, no i Igrzyska, podczas których zawieszano broń, a zatem ten element też był tutaj wyraźnie obecny, tego, że Igrzyska są czymś wyjątkowym i wówczas należy zaprzestać przemocy politycznej pomiędzy polis w świecie starożytnej Helady. Później przychodzi chrześcijaństwo i chrześcijaństwo, o ile dobrze pamiętam, rozwiązuje zabawę. Nie ma igrzysk. Delegalizacja igrzysk olimpijskich, czy tak?
No w zasadzie przez wiele lat średniowiecze i później renesans na aktywność sportową społeczeństwa nie patrzyło się zbyt pozytywnie, zbyt przychylnie. Zresztą samego słowa sport nie było. Dopiero jak gdzieś próbowałem odszukać w swoich pracach analitycznych, to przypisuje się powstanie tego słowa w XVI wieku we Francji,
tak,
gdzie aktywność fizyczną określono jako deport. Może przepraszam wszystkich frankofili, nie wypowiedziałem tego najlepiej, natomiast od tego francuskiego słowa mamy dzisiaj słowo sport, coś, co jest kojarzone z aktywnością fizyczną. Dlaczego właśnie wtedy aktywność fizyczna dla przyjemności, bo to też trzeba trochę rozgraniczyć, dla przyjemności, dla rekreacji została zakazana. Dlaczego? No ponieważ wówczas aktywność fizyczna, jaką oczekiwano od społeczeństwa, to było na przykład łucznictwo w celu ewentualnie przygotowania do wojny, bo to był jedyny ewentualny powód, dla którego człowiek miał być aktywny fizycznie, ponieważ wszelka przyjemność z aktywności, z ruchu, no nie była, nie powiem modna, ale była wręcz źle postrzegana przez władzę, przez monarchię 10, 11, 12 wieczne.
To prawda. Słowo déporté, czyli z języka francuskiego, szukać przyjemności, umilać, także grać, to jest starofrancuska etymologia i generalnie rzecz biorąc chodziło o to dosłownie, by odrywać umysł od istotnych, ważnych spraw. No umówmy się, to było groźne, dlatego stawiano na te dyscypliny, z których państwo mogło coś wynieść, to znaczy łucznictwo, szermierka, czyli generalnie sport wpisany w służbę wojskową. Przychodzi wiek XIX, nie jest przypadkiem rewitalizacja Igrzysk Olimpijskich. Później za chwilę, bo przecież w 1930 roku mamy inaugurację, 1904 powstaje FIFA, inauguracja, pierwszy mundial w Urugwaju i rozpoczyna się ta nasza historia, do której dzisiaj jeszcze nie raz będziemy nawiązywać. A zatem sport niewygodny, W sensie politycznym oczywiście chodziło, tak jak pan zwrócił uwagę, o politykę wizerunkową, te wszystkie wyścigi, nie tyle koni, co też rydwanów, olimpiady, różnego rodzaju walka o wpływy poszczególnych rodzin, klanów i tak dalej. Mamy wiek XIX, tworzenie się współczesnych państw, już nie państw miast, ale państw. No i w zasadzie zaczynamy mówić już o tym współczesnym sporcie, współczesnej polityce. I tutaj chciałbym zapytać pana, panie Mieszko, o to, jak w tej, tej pierwszej części XX wieku kształtowały się związki sportu z polityką. Jesteśmy na przełomie XIX-XX wieku. Czy już wówczas zaczęto traktować sport inaczej niż na przestrzeni poprzednich stuleci?
Znaczy, na pewno była to zupełnie inna sytuacja, ponieważ no właśnie sport był profesjonalny. To znaczy, po prostu pewnym osobom płacono za to, żeby mogły reprezentować czy to klub, czy kraj na międzynarodowej arenie sportowej. Wszystko po to, by ta odtworzona, nowożytna idea olimpizmu, przypomnijmy barona Pierre'a de Coubertin, który tutaj, co jest pewnym chichotem losu, on tak promował tolerancję, promował związki bliskie narodów, a sam był niestety zdeklarowanym rasistą, więc to jest chichot losu. Natomiast te związki sportu i polityki były, trudno mówić jednoznacznie, ponieważ była zupełnie inna, powiedzmy, era globalizacji. To związki międzypaństwowe, związki ponadnarodowe tak naprawdę dopiero się tworzyły. I kontekst nowożytnej idei olimpizmu był istotny o tyle, że sportowcy, głównie reprezentanci krajów, w efekcie swojego rozwoju, w efekcie swojego treningu mieli zdobywać medale. Po co te medale? Po to, żeby ostatecznie, gdy społeczeństwa w Europie żywo zainteresowane nowym tworem, jakim były Igrzyska Olimpijskie, spojrzały na taką tabelę medalową i widzą na górze na przykład Stany Zjednoczone, Niemcy, czy jakikolwiek inny kraj, i sobie można było łatwo tak na dobrą sprawę skojarzyć. Aha, skoro ten kraj jest na samej górze, albo jest w górnej części tabeli, to znaczy, że to jest dobry kraj, to znaczy, że to jest rozwinięty kraj społecznie, gospodarczo, i wówczas te tabele medalowe, które dopiero się rozrastały z biegiem czasu, kiedy na Igrzyskach Olimpijskich było coraz więcej dyscyplin, coraz więcej państw mogło brać udział, to tabele medalowe miały fundamentalne znaczenie do postrzegania siły kraju, dla postrzegania istoty kraju na arenie międzynarodowej. No i ten fundament dostrzegli, no niestety dzisiaj wiemy z historii, ludzie, którzy są oceniani bardzo negatywnie, tak? Weźmy 36 rok i Igrzyska Olimpijskie w Berlinie, gdzie doskonale władze nazistowskie wiedziały, że organizacja tego typu imprezy, która no, gigantyczna miała, to było gigantyczne przedsięwzięcie, wyglądała wspaniale, mówiąc zupełnie obiektywnie, w obrazkach, ponieważ to były pierwszy raz tak przepotężne stadiony, tyle ludzi na trybunach. Doskonale naziści wiedzieli, że pewne obrazki pójdą w świat i będzie można inaczej postrzegać nazistowskie Niemcy. Zresztą, nawiasem mówiąc, w tym samym roku, bo jakby często się mówi o tych igrzyskach w Berlinie, natomiast w tym samym roku były też igrzyska w Garmisch-Partenkirchen, również w Niemczech, czyli nazistowskie Niemcy w jednym roku zorganizowały i zimowe, i letnie
igrzyska. I tu pewna ciekawostka, nie wiem, czy nasi słuchacze to o tym wiedzą, że równolegle do igrzysk w Berlinie została podjęta próba w Hiszpanii zorganizowania olimpiady ludowej, biorąc pod uwagę przeciwwagę przez środowiska, powiedzmy, lewicujące. Ona ostatecznie została, nie doszło do skutku, blisko 50 reprezentacji. Fakt faktem, że wybuch wojny domowej uniemożliwił później powrót do tych idei, biorąc pod uwagę przejęcie Hiszpanii przez narodowców. Tak czy inaczej, mamy tutaj wyraźnie pewien powrót do idei świata antycznego. Jeśli polityka wizerunkowa, jeśli walka o wpływy, to już nie polis, nie rodowe, a narodowe, by pokazać, że jesteśmy potęgą, jesteśmy na fali, warto nas szanować. No i faktycznie, jeśli popatrzymy na ten pierwszy fragment XX wieku, to jest to wyraźne. Gdzieś spotkałem się, panie Mieszko, z takim opracowaniem pana Macona Benoit, który twierdzi, że kluczowy absolutnie w wieku XX okres dla upolitycznienia sportu to jest okres międzywojenny. Okres międzywojenny, zwraca uwagę ten autor na to, że w takich czterech miejscach dochodziło do tych związków pomiędzy polityką i sportem. Po pierwsze, sport był wyrazicielem stosunków międzynarodowych, pierwsza rzecz. Po drugie, był źródłem propagandy. Tu już o tym mówił pan, biorąc pod uwagę Igrzyska w Berlinie i w Garmisz. Partenkirchen, po trzecie, był narzędziem pacyfikacji społecznej. To bardzo ciekawe. I po czwarte, był przestrzenią wyrażania protestu. I tu wydaje się, że jest to trochę wewnętrznie sprzeczne. Mamy te cztery zarysowane płaszczyzny. Rozmawiamy z panem Mieszkiem Rajkiewiczem, ekspertem Instytutu Nowej Europy. Zapraszam państwa na krótką przerwę muzyczną. Wracamy do tych czterech płaszczyzn po krótkiej przerwie.
GPS. Globalny punkt spojrzenia.